Poseł Prawa i Sprawiedliwości Daniel Milewski, moim państwa gościem o poranku w poniedziałek. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry państwu.
To już rok z niewielkim okładem do wyborów samorządowych został. Jak tam kampania?
Przygotowujemy się.
No w jaki sposób?
Przed wakacjami w całym okręgu zostały powołane już w maju powiatowe zespoły organizacyjne. No złożone oczywiście zarówno z samorządowców dotychczasowych, bo przecież tutaj nic się nie dzieje w próżni. W każdym powiecie mamy swoich wójtów, prezydentów, burmistrzów, mamy radnych w zasadzie no, w większości gmin w całym okręgu. Ja przypomnę, że ten okręg obejmujący, no, tak zwany Siedlecko-Ostrołęcki, obejmuje 111 gmin, w tym dwa miasta prezydenckie. Jest to okręg, w którym no, Prawo i Sprawiedliwość co do zasady, którą było ładnie widać na wyborach prezydenckich, parlamentarnych, cieszy się dużym poparciem. W obydwu miastach prezydenckich, czyli w Siedlcach i w Ostrołęce, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości są prezydentami, ale zdajemy sobie sprawę, że po pierwsze trzeba walczyć, bo pewnie będą też zmiany w zakresie tych osób, tak? No. Natomiast jeżeli chodzi o tych kandydatów, bo życie no, idzie do przodu i no, też gdzieś tam po prostu w życiu się takie zmiany dzieją, że jedni kończą swoją misję, inni w nią wchodzą, inni zmieniają role, w których dotychczas byli. Ale zdajemy sobie sprawę, że właśnie w skali okręgu no jeszcze duża praca przed nami, bo jednak ten samorząd nigdy nie był dla PiS-u tym taką domeną, nie? Że dużo lepiej, dużo mieliśmy lepsze wyniki w wyborach parlamentarnych, ostatnio prezydenckich. Tutaj w zasadzie w wyborach parlamentarnych zawsze mieliśmy najlepsze wyniki, a lekcja do odrobienia w samorządzie jeszcze była. No, pewnie tu jakieś tendencje ogólnokrajowe też grają rolę. Ważnym jest też to i do tego dużą rolę przykładamy, żeby tych wyborów również przypilnować, bo ostatnie wybory samorządowe pokazały, że wynikiem można nieco zmanipulować.
To znaczy, chodzi panu o wynik Polskiego Stronnictwa Ludowego w poprzednich wyborach?
No raczej blisko 20-procentowego poparcia to chyba nigdy nie mieli.
Panie pośle, a macie już gotowych wybranych kandydatów na stanowiska te najważniejsze, czyli prezydentów, burmistrzów, wójtów?
Założyliśmy sobie, żeby w skali okręgu w tych 111 gminach postarać się w tym roku tych wyborów dokonać. No, jako partia, która posiada samodzielną większość w parlamencie, wyłoniła rząd, no, rekomendowała kandydata, który został prezydentem. No, nie chcemy zostawić mieszkańców naszego okręgu w takiej sytuacji, że idąc do wyborów samorządowych no, nie będą mieli kandydata Prawa i Sprawiedliwości na ten najistotniejszy, taki najbardziej kojarzony z tymi wyborami urząd, czyli właśnie urząd tego organu wykonawczego gminy.
Rozumiem, że już jakieś koncepcje są.
W większości przypadków tak. No, przede wszystkim tam, gdzie mamy swoich wójtów, burmistrzów, no to w oczywisty sposób oni są w większości przypadków tymi naturalnymi kandydatami. W innych gminach czy miastach byli kandydaci, którzy podtrzymują swoją chęć kandydowania. Czasami trzeba dokonać zmian. Jeżeli chodzi o Siedlce, tutaj z pewnością w najbliższych miesiącach mieszkańcy również te kandydaturę, zarówno kandydaturę na prezydenta, jak i liderów do Rady Miasta poznają. Natomiast w większości przypadków, no pamiętajmy, że to jednak nie będą tak zwane króliki z kapelusza, no bo tutaj tak w całym okręgu, jak i w Siedlcach mamy radnych, mamy samorządowców, mamy pracowników samorządowych, bardzo doświadczonych. Jednak udało się naszej stronie Prawo i Sprawiedliwości wychować też sporo liderów, no bo były ku temu takie warunki.
A taki plan maksimum na te najbliższe wybory, w zasadzie nie maksimum, minimum na najbliższe wybory, to ile mandatów? Bierzecie całą władzę?
A mówimy o Radzie?
No, mówimy o Radzie, mówimy o tym wyniku, z którego Prawo i Sprawiedliwość w regionie siedlecko-ostrołęckim będzie zadowolona.
Czy no przede wszystkim, no to jest to, żeby w dalszym ciągu obydwaj prezydenci reprezentowali nasze ugrupowanie. No to jest nasze marzenie, to jest marzenie też takie no, względem społeczeństwa, bo uważamy jednak, że robimy dobrze, tak? No taki jest cel. Więc chcielibyśmy dalej tę misję kontynuować, przede wszystkim wspierać też działania rządu i w drugą stronę no, chcielibyśmy, żeby to byli samorządowcy, którzy będą się takim naturalnym wsparciem pani premier chociażby cieszyli. To jest jedna sprawa. Druga, z punktu widzenia partii jako całości, ale też samorządowców na terenie danego województwa, no bardzo istotny jest sejmik województwa. I tutaj w naszym okręgu musimy nieco nadrobić to Mazowsze, ponieważ no wiadomym jest, że w Warszawie no niestety Prawo i Sprawiedliwość ma trudniej niż tutaj, więc jeśli chcemy myśleć o dobrej zmianie w sejmiku województwa mazowieckiego, no to przede wszystkim na tej właśnie siedlecko-ostrołęckiej ziemi musimy jej dokonać. Tutaj ten wynik musi być jak najlepszy, czyli w zakresie wyborów sejmikowych no ponad połowa mandatów to jest minimum.
Dobrze, panie pośle, zostawiamy na razie tę politykę bardzo, bardzo lokalną, politykę samorządową. Do tej dużej przejdźmy. W takim razie wspominał pan, że dobra zmiana w samorządach też musi się dokonać, a w sądach dokonuje się dobra zmiana?
W ostatnim czasie sporo mówiło się o zmianach w sądownictwie. Czekamy jeszcze na propozycje, które przedstawił pan prezydent, ale przygotowałem kilka takich no, takie streszczenie tego, co się już zmieniło, bo w całym tym, no powiedzmy, zamieszaniu wokół sądownictwa, no nic nie zapominamy o tym, że jednak kilka dobrych zmian do systemu sądowniczego zostało wprowadzonych. Przede wszystkim, no jest to ograniczenie władzy prezesów sądów. Bo o ile jak trwała ta dyskusja o Sądzie Najwyższym i gdzieś tam w mediach ścierałem się z opozycją, to mówili, że o, jak tu będzie zmiana, to strach będzie stanąć na przykład z posłem PiS-u przed sądem, bo sędzia będzie stronniczy. No ja nigdy żadnego wpływu na przykład prokuratora, który przecież jest włączony w ten system rządowy, nie miałem, więc tak samo nigdy na sędziego w żaden sposób bym nie wpływał. Natomiast strach było dzisiaj stanąć przed sądem z kolegą prezesa sądu. I dużo większym zagrożeniem właśnie było to, gdzie w takim środowisku zamkniętym, pewno, no, kastowym, jakimś kumoterskim, jak ktoś znał, właśnie miał znajomości w sądzie, to z taką osobą było jakiś biznesmen, tak? Ciężko było z taką osobą stanąć, a z politykiem jednak jest tak, że on zawsze jest pod publicznym ostrzałem, przyszedłbym tutaj do pana do programu i raz do pan by mi to wyciągnął, tak? Natomiast problem był teraz, prezesi sądów uzależnieni środowiska sędziowskiego nie byli w stanie przeprowadzać koniecznych zmian, które usprawiedliwiałyby pracę sądów. I teraz oderwanie wyboru, bo jest właśnie zmiana sposobu wybierania prezesów, oderwanie prezesa sądu od opinii lokalnego środowiska sędziów, no niewątpliwie pozytywnie wpływa na ich niezależność. No i pamiętajmy też, że ta, no właśnie ta zmiana, ta zbyt duża władza prezesa sądu prowadziła po prostu do patologii.
No ale liczy pan na to, że te zmiany rzeczywiście wpłyną na pozytywną zmianę tej sytuacji? No bo jeżeli ci sędziowie w dalszym ciągu będą, powiedzmy sobie szczerze, wywodzili się z małych środowisk, to tak czy siak te takie układy w dobrym albo i złym tego słowa znaczeniu, no będą odgrywały jakąś tam rolę.
Okej, tylko że jeżeli wcześniej na przykład awans takiego sędziego zależał od prezesa sądu, który jest uwikłany w te lokalne układy, no to no dużo prościej było o taką patologiczną sytuację. A teraz jeżeli awans sędziego zależy od prezesa sądu, który jest pod kontrolą taką właśnie administracyjną systemu sądowniczego, też i Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli nie ma tego elementu kastowości, no to no w mojej ocenie z tego typu patologiami można walczyć. Oczywiście zaraz opozycja powie, że mamy czynnik polityczny, ale jak już ustaliliśmy, czynnik polityczny bardzo łatwo można wyciągnąć, tak jak powiedziałem, tutaj w programie pan by to raz, dwa wyciągnął, a takie sytuacje, mam nadzieję, po prostu nie będą miały miejsca, bo też tak jak wspomniałem, no w całej swojej działalności parlamentarnej nigdy do głowy mi nie przychodziło, żeby jakikolwiek wpływ wybierać.
Myśli pan, że to 500+, o którym mówimy raz na jakiś czas, to jest, no sprawdza się na tej zasadzie, że powoduje wzrosty demograficzne, poprawia się dzietność w naszym narodzie?
No w tym roku dane wskazują na to, natomiast żeby mówić o trwałej tendencji, no będziemy mogli o tym, no chociażby w przyszłym roku porozmawiać, kiedy będzie już pełny taki rok kalendarzowy programu, no znaczy on jest od kwietnia 2016, ale rok 2017 jest pierwszym pełnym rokiem budżetowym, w którym obowiązuje. Widać jest tendencja, że ta demografia się poprawia, natomiast no, o trwałych skutkach no, będziemy mogli porozmawiać chociażby za rok. Ja mam, przygotowałem taki raport w tym roku, który podsumowuje 2016-2017 rok, 16 w zakresie tego, co było wypłacone, 17 w zakresie planowanych środków w budżetach, które rząd przekazał gminom. I jeżeli chodzi o miasto Siedlce, to w roku 2016 do kieszeni siedlczan, w lokalną siedlecką gospodarkę weszło 36 milionów złotych, a w tym roku jest to ponad 44 miliony. W zakresie Siedlec i powiatu siedleckiego to jest 190 milionów złotych. 190 milionów złotych zostało przez rząd przekazanych do mieszkańców Siedlec i powiatu siedleckiego i no, nie może być inaczej, jak tak, że te pieniądze mają wpływ na lokalną gospodarkę, na takie codzienne życie siedlczan, mieszkańców powiatu siedleckiego.
A może pan uspokoić siedlczan, mieszkańców powiatu siedleckiego, no w ogóle naszych słuchaczy, że te pieniądze no nie przestaną płynąć? Nie ma takiego zagrożenia, że tam w pewnym momencie ktoś w rządzie powie, no dobra, wystarczy, nie mamy więcej pieniędzy, musimy to przerwać.
W rządzie Prawa i Sprawiedliwości?
Mhm.
Ja się tego absolutnie nie obawiam. Ja się tylko boję, że jeśli, nie daj Boże, rząd by się w Polsce zmienił, to wtedy no niewątpliwie do jakiejś zmiany by doszło w zakresie 500+, no bo Nowoczesna otwarcie krytykuje program. Platforma no, sama nie wie, czego chce.
No mówiła ostatnio Platforma, że dołoży te 500+, także na to pierwsze dziecko.
Mówili, że chcieli też 1000, a pani premier Kopacz mówiła, że w ogóle nie będzie, a w zagranicznych mediach pan Budka w niemieckiej gazecie powiedział, że to jest głupi program, tak? No więc absolutnie im nie wierzę. Rzeczywistość to weryfikuje, tak? No nie było, jest, mówią, że nie będzie. I to nie jest straszenie, nikogo nie chce straszyć. Po prostu, no, jeden z liderów Platformy, Borys Budka, w niemieckiej gazecie powiedział, że najzwyczajniej w świecie ten program, no, zostanie zlikwidowany, tak? No tyle z tego można było zrozumieć. Więc i to też no, żadna retoryka. Najzwyczajniej w świecie najlepszym sposobem na to, żeby program był utrzymywany jest dalsze trwanie tego rządu, bo ten rząd po prostu o rodzinie myśli. Pani minister Rafalska no, jest pierwszą minister rodziny, tak? No bo ten to określenie do nazwy ministerstwa dopiero myśmy wprowadzili, ale kierownikiem tego resortu odpowiedzialnego za politykę społeczną jest najlepszym od zawsze, tak, no bo takiego skoku nigdy żeśmy nie mieli, takiego pozytywnego wsparcia, bo to jest tak na sprawę to, że na socjalizm, to jest po prostu myślenie o przyszłości, myślenie o rodzinie, myślenie o dzieciach, myślenie o lokalnej też gospodarce, bo to ma przecież bezpośrednie przełożenie. Może od razu jeszcze podam taki inny przykład liczbowy. Powiat siedlecki, miasto Siedlce to duże jednostki, ale 40 milionów dla małego powiatu łosickiego to też robi wrażenie. I na pewno mieszkańcy to doceniają, zauważają przede wszystkim. No bo...
Czy doceniają, to zobaczymy też przy okazji wyborów. Te samorządowe już za rok niecały, no ponad rok troszeczkę. Będziemy do tego tematu pewnie wracać. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Daniel Milewski, moim i Państwa gościem o poranku. Musimy kończyć, bo czas się też kończy. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do zobaczenia, do usłyszenia.